Studencka popołudniówka.
W przypadku adaptacji filmowych często mamy do czynienia z dwoma skrajnymi obozami, które się nawzajem zwalczają. I są to zwolennicy, którzy zakochani są w świecie z książki albo z gry i chcą ten świat eksplorować jeszcze oglądając go na ekranie albo właśnie w jakiejś kolejnej grze, jakichś sequelach, prequelach. No i mamy przeciwników, którzy uważają, że nie da się w 100% oddać geniuszu książki na przykład, którą pokochali, więc nie chcą żadnych półśrodków. W ogóle nie mają takiej potrzeby, żeby ktokolwiek realizował ten świat jeszcze raz. Wita się z Wami Maja, słuchacie Studenckiej Popołudniówki, a w studio są ze mną Emil.
Cześć.
Bartek.
Yellow.
I Marta.
Cześć.
I dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o adaptacjach filmowych literatury, ale nie tylko. Myślę, że tematyka naszej audycji wykroczy trochę poza filmy i książki, ale to się wszystko okaże w trakcie. Wyobraźcie sobie teraz, że przeczytaliście właśnie niesamowitą książkę. Po prostu czujecie, że ona trafia do kanonu waszych ukochanych lektur, albo przeszliście jakąś niesamowitą grę. I co robicie, żeby ten świat pozostał z wami jeszcze przez chwilę? O ile w ogóle macie taką potrzebę, o ile w ogóle robicie coś, żeby trochę tak nie wychodzić z tego świata, trochę w nim pozostać, trochę jakoś jeszcze trochę go poeksplorować.
Czytamy jeszcze raz.
To jest jedna z najczęstszych odpowiedzi w tym przypadku.
Tak, a poza tym jeszcze można poszukać w internecie takich social mediów, gdzie mają miejsce wymiany zdań fanów.
Czyli fandomy. Mówisz
fandomy, dokładnie. Brakowało mi tego słowa. No i można też w internecie znaleźć produkcje różnego rodzaju filmów, może gier, może nie wiem czego tam, gazetki.
Komiksy.
Tak jest.
Jakieś fanfiki, wszystko jest, co tylko chcesz.
No ale głównie się człowiek, jak ja na przykład mam, to jak przeczytam jakąś dobrą książkę i chciałbym zostać z tą rzeczywistością, jaką ona przedstawiła na dłużej, to po prostu sobie o tym myślę.
Ja zwykle chcę się podzielić swoją opinią z różnymi odbiorcami, żeby jakby to dzieło właśnie jeszcze bardziej rozpowszechnić, żeby inni się tym mogli cieszyć razem ze mną. I oczywiście też jest zwykle tak, że jak przeczytam jakąś książkę, to chcę też poznać opinię innych, żeby na przykład zobaczyć, czy na przykład czegoś nie pominęłam, czy wszystko zrozumiałam. To tak też lubię robić.
Ja na przykład bardzo rzadko od razu wracam do danej książki. Dużo częściej potrzebuję jakiegoś czasu odpoczynku od niej, nawet jeśli ją bardzo pokochałem. Ale zgadzam się z tym aspektem, że szukamy po fandomach jakichś informacji bądź wymiany zdań. To na pewno pozwala przeżyć danym uczuciom związanym z produkcją trochę dłużej.
Chyba, że twój ulubiony bohater ginie, wtedy nienawidzisz tej książki.
Nie, czemu?
Ja przekładam.
Jak tak ma miałem fajną śmierć, to czemu nie?
Co?
No, w sensie jak ma dobre zakończenie jego historii, no nie? Bo o to chodzi. Jak jest to zrobione sensownie i naprawdę...
Ja na przykład miałem tak raz, że zginął w jednej książce mój ulubiony bohater, to prawie że posunąłem się do tak haniebnego, albo nie haniebnego czynu, jak wyrwanie ostatnich stron.
Boże.
Ja miałam tak, że jak zginął mój ulubiony bohater, to postanowiłam nie czytać dalej, bo wiedziałam, że są dalsze części, ale stwierdziłam, że bez niego już to dalej nie ma sensu.
Ja dodam, że kiedy byłam młodsza, to może tak bardziej, teraz trochę rzadziej albo prawie w ogóle, ale szczególnie przed snem lubiłam przenosić się do tego świata myślami, wyobrażać sobie przeróżne rozwinięcia historii albo wątków, które mnie zaciekawiły. I jak rozmawiałam jeszcze z kimś, to właśnie to były bardzo podobne postępowanie w takim przypadku, więc no, nie czuję się w tym odosobniona. Myślę, że jednak jak nas coś ujmie ze sztuki czy z kultury, no to później w nas siedzi i trochę przekłada się na naszą rzeczywistość, na nasze funkcjonowanie. Czytywaliście fanfiki, fanfiction, czyli twórczość pisaną przez fanów danego świata, danego uniwersum i umieszczaną w internecie właśnie na różnych forach tematycznych?
Tak.
Nie.
Nie.
Ja tak.
To może panie przodem.
To znaczy, nie chciałam tego wątku rozwijać, bo nie uważam, że to jest jakiś powód do dumy. To była bardziej po prostu taka, wiecie, potrzeba serca, żeby no, nie wychodzić z tego świata, jeszcze w nim pozostać i odnaleźć człowieka, który w podobny sposób wyobraża sobie kontynuację pewnej historii w historii. I szukałam takiego człowieka, który by o tym pisał, który by mnie jakoś tak zatrzymał w tym świecie. Znalazłam, wciągnęłam się i nie mogłam jakby przestać czytać, mimo że nie uważam fanfiction za jakąś szczególnie wysokiej klasy literaturę.
No ja się akurat napotkałem na bardzo, moim zdaniem, wysokich lotów produkcję, wytwór Fana. Mianowicie po przeczytaniu komiksów The Walking Dead i obejrzeniu seriali następnie zagrałem w grę, w której to były, no, pojawiły się nowe postacie i tak mnie ujęła ta historia tej głównej bohaterki Clementine, że no, ona miała taką bazę, że można było jeszcze wiele, wiele więcej wątków podjąć, jeszcze wiele, wiele więcej przygód do jej życiorysu dopisać i poszukałem sobie właśnie i jeden z fanów no, uzupełnił tak świetnie tą historię, że no, ja uważam, że gdybym miał moc sprawczą, to bym to ujął do kanonu.
O tym jeszcze porozmawiamy właśnie, o tej interpretacji i większej lub mniejszej zgodności naszej interpretacji z interpretacjami chociażby reżyserów filmowych. Ale o tym za chwilę. Wcześniej, tak jak w każdej pracy dyplomowej czy mniejszego kalibru, wyjaśnimy sobie w ogóle pojęcie adaptacji filmowej. Czy ktoś z Was jest chętny, żeby jakoś to zdefiniować? Jak byście zdefiniowali w ogóle pojęcie adaptacji filmowej? Czy to jest adaptacja tylko i wyłącznie jakby innej sztuki, innej na przykład w tym sensie, że literatury albo nie wiem, teatru, przenoszenia tylko i wyłącznie literatury, teatru, malarstwa na ekran, czy jednak nie? Czy jest to pojęcie szersze waszym zdaniem?
Jeśli mogę.
Jasne.
Dla mnie adaptacja oznacza interpretację. Dosłownie, można powiedzieć nawet wolną interpretację reżysera w tym wypadku, bo mówimy o adaptacji filmowej. Czyli jak mamy jakieś dzieło, reżyser się nim inspiruje, interpretuje je na swoją modłę, że tak powiem, na swój sposób i przekłada na film, bądź też serial.
Przepraszam, że wam tak zasugerowałam może trochę odpowiedź, ale no, mnie zafascynowała definicja, którą znalazłam poszukując jakiejkolwiek, że tak naprawdę adaptacji podlega wszystko. Wszystko, co widzimy na ekranie, jest adaptacją. Nie musi to być adaptacja literatury, ale zauważcie, że jakiekolwiek przedstawienie jakiejkolwiek historii to jest tak naprawdę zinterpretowanie chociażby rzeczywistości, która nas otacza, prawda? Każdy ją postrzega trochę inaczej, a reżyserzy filmowi również w jakiś sposób odbierają tę rzeczywistość, czy jakieś kulturowe otoczenie człowieka, czy inną sztukę, jak literatura, jak malarstwo, no i nam ją po prostu pokazują, swoją wersję świata. Czy na przykład słyszeliście o adaptacji malarstwa w jakikolwiek sposób, filmowej adaptacji?
Mieliśmy na pewnych zajęciach tutaj na uczelni przykłady adaptacji malarstwa do filmów. Jednakże nie podam żadnego przykładu, bo nie pamiętam.
Mówisz chyba o takim bardziej ukazywaniu dzieł sztuki, takich klasycznych, kanonicznych w filmie, tak? Że one gdzieś po prostu się pojawiają, albo jest do nich odniesienie w jakiś sposób.
Albo jest scena zrobiona w taki sposób, że w jakimś stopniu odzwierciedla właśnie to dzieło. I no potem nie jest to tak ucięte, że po prostu, żeby było sobie, tylko jest później linia jakaś fabularna pociągnięta.
Słyszeliście może...
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, jest taki film, nie wiem czyjego wykonania.
Twój Vincent.
Tak, dokładnie tak, o tym myślałem.
Chciałam do niego nawiązać. Twój Vincent z 2017 roku, to jest brytyjsko-polska produkcja. Raz, że to jest film złożony bodajże z około 65 tysięcy obrazów malowanych olejem na płótnie i dzięki nim stworzona została animacja, no to jeszcze mamy możliwość wejścia w świat obrazów Vincenta van Gogha. I to nazwałabym taką typową adaptacją filmową malarstwa. Mamy też film na przykład Dziewczyna z perłą z 2003 roku, którego ja osobiście nie oglądałam, ale i to jest w ogóle film też na podstawie książki o tym samym tytule. I cała historia jakby snuje się oczywiście wokół obrazu Vermeera, Dziewczyna z perłą. I skoro mamy już film, obraz i książkę, to mówimy tutaj o pojęciu transmedialności. I tutaj zaprosiłam do nas dzisiaj Martę, która z tego co wiem, pisze pracę licencjacką. Właśnie zahaczającą o to pojęcie, więc Może tak tobie zostawię, bo ty myślę najlepiej, chociażby własnymi słowami wyjaśnisz, czym w ogóle jest transmedialność.
Właśnie, ja piszę na temat narracji transmedialnej, czyli to są po prostu historie, które za pomocą różnych platform medialnych są przekazywane dalej i to ważne, żeby ta narracja, ta fabuła dodawała coś na każdej platformie, coś od siebie właśnie, czy to film coś dodaje, czy książka, czy właśnie jakieś nawet fanfiction, czy powstanie właśnie tych całych fandomów. To wszystko jest w tym ważne, żeby to po prostu się uzupełniało właśnie, żeby powstawały sequele, prequele, dodatkowe wątki.
A znacie jakieś przykłady takich światów, które zostały rozwinięte w grze, zapoczątkowane w ogóle w filmie, a w ogóle pomysł na postaci na przykład miał pisarz?
Znaczy, trochę inaczej niż teraz podałaś, ale przede wszystkim świetnym przykładem jest polski Wiedźmin, tak? Zaczęło się od opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, później powstały pełnoprawne książki, następnie CD Projekt Red zrobił z tego gry, a ostatnimi czasy zajął się serialem Netflix. Prawda? Wychodzi jak wychodzi. Nie wszystkim się podoba, mi też nie. Ale... Słucham?
Mi również.
No, większość. No, tutaj większości się nie podoba chyba. Ale chodzi o to, że mamy rzeczywiście seriale, gry, książki. Z tego co wiem, są też komiksy Wiedźmina na pewno, bo gdzieś się natknąłem na coś takiego. Nie wiem, czy one są kanoniczne, nie mam bladego pojęcia, ale są.
Przez fanów.
Chyba tak.
Tak. No u mnie na przykład, to znowu podam ten przykład, The Walking Dead. Zaczęło się niewinnie, bo Robert Kirkman, autor tych komiksów, po prostu miał czas w swojej pracy po pracy i zaczął sobie rysować. Potem przerodziło się to w komiksy, następnie został stworzony serial, a później gra. I znowu kolejne tam produkcje, no dzisiaj tych gier już o tej tematyce, o tym Szyldu mamy wiele, także to też jest jakiś przykład.
A ja bym tu może wspomniała chociażby o Jane Austen, o jej książkach, które w cały czas są tak naprawdę właśnie ekranizowane, adaptowane.
Mówimy o klasyce, to w ogóle mam wrażenie, że ci, którzy adaptują klasykę, muszą być bardzo ostrożni, bo tutaj nie mówimy o jednym pokoleniu, które ujęła dopiero co wydana powieść, tylko mówimy tu już o całych pokoleniach, bardzo mocno już zahaczając o wręcz historię. To są dziesiątki albo nawet setki lat. Ale wiem, że nie powinno się tego robić, ale postawię tutaj kropkę i zadam trochę inne pytanie. Czy według was, wiadomo, że żeby coś zaadaptować na ekran, musi to być ufilmowione. I żeby to zrobić, czasem reżyser musi skrócić fabułę książki. Czy według was jest to dla tejże książki, powieści, opowiadania zubożające?
Co znaczy ufilmowione?
Czyli dostosować do ukazania na ekranie, tak? Nie każda książka jest od razu taka w sensie taka wierność literze, takie po prostu taka pieczołowitość w oddawaniu dokładnie tego, co jest opisane. Nie każda książka jest do tego przystosowana. Czasem trzeba trochę nad nią usiąść i właśnie na przykład coś skrócić, żeby dostosować ją chociażby do czasu, jaki jest ograniczony też na ekranie, prawda? No,
czyli na przykład porzucenie niektórych wątków z książki dokładnie. Na rzecz tego, że są niepotrzebne w filmie według reżysera.
Albo po prostu zbyt bardzo by rozdrobniły albo wydłużyły historię.
Tak, a tu się musimy zmieścić w tych 2,5 godziny, prawda?
Tak, i czy uważacie, czy to jest no takie trochę samobójcze posunięcie?
Nie, w ogóle. Bo jeżeli... Zależy też od efektu, jaki na końcu nas wywrze, jakie wrażenia ten film, ale jeżeli fabuła nie będzie się jakoś zbytnio różniła, jeżeli zostanie dobrze zrealizowany ten film i dobre wywrze wrażenia, to moim zdaniem nie ma co podejmować tej wielowątkowości, wyczerpywać całego tematu, tylko po prostu skupić się na takich smaczkach.
Znaczy ja myślę, że najgorsze, co można zrobić, to zaraz po przeczytaniu książki obejrzeć właśnie film na jej podstawie, w którym właśnie zostało wyciętych na przykład dużo wątków. No to wtedy to nam się na pewno nie spodoba, ponieważ no ja jestem takim przykładem. Więc może czasem lepiej odczekać nawet jakiś czas, żeby i dopiero potem do tego filmu wrócić, to tak nie będziemy wszystkiego pamiętać tak bardzo szczegółowo z książki, no i ten film nam się na pewno bardziej spodoba. Tak, myślę.
Jak czytałam Władcę Pierścieni, a potem w sumie u mnie było na odwrót, bo najpierw widziałam film, to zdziwiłam się, że w ogóle na pewno kojarzycie, jak bohaterowie dopełnili misji, pierścień zostaje zniszczony i hobbici wracają do Shire. Tolkien w swojej książce opisał jeszcze całą, nazwijmy to, wojnę domową, która się w tym Shire rozgrywała podczas, gdy oni byli na tej wojnie, powiedzmy, właściwej. Oni wracają do swojego domu i zastają go praktycznie w ruinie. Tam po prostu, no to co się tam dzieje, to jest dalekie od normalności. Peter Jackson, reżyser Władcy Pierścieni, tej trzeciej części z 2003 roku, Powrotu Króla, zdecydował się, że ileż może być zakończeń w jednym filmie i po prostu uciął ten wątek. Uważam, że na korzyść filmu. Nie mówię, że nie wnosi ten wątek wiele do fabuły, bo na pewno coś wnosi, ale jeżeli chodzi o ufilmowienie, to na pewno było to bardziej korzystne w tym przypadku niż nie.
Też zwróćmy uwagę na to, ile trwa film Władcy Pierścieni. Tak naprawdę, gdyby zostawić wszystkie te części, no to film z 9-12 godzinny.
Jedna część, prawda?
Tak, także to jest ogrom.
Zadałam naszemu profesorowi, naszemu wykładowcy, profesorowi Januszkiewiczowi pewne pytanie, czy adaptacja filmowa jest jedynie dostosowaniem literatury do nowego użytku, do nowych potrzeb? To jest takie trochę kontrowersyjne, podchwytliwe pytanie, bo tutaj wchodzi w grę to, czy wypada coś zmieniać na przykład, żeby to bardziej trafiło do współczesnych ludzi. Jak wam się wydaje, czy czasem warto jest trochę uwspółcześnić książkę, kanon, topos, żeby po prostu on bardziej trafił do obecnych pokoleń, bo nie ukrywajmy, pokolenia i trochę myślenie i trochę gusta chociażby się zmieniają na przestrzeni lat. Czy macie coś do dodania w tym temacie? Może macie jakiś przykład w głowie?
Biorąc na tapetę ostatnie produkcje i ich unowocześnianie, no to śmiem stwierdzić, że to działa na niekorzyść, bo czy to było robione za, nie wiem, 20-30 lat, czy to jest robione teraz, czy to było robione za 50 lat temu, to uważam, że ideologie są bardzo wplatane, bo to jest właśnie takie nowoczesne, czy tam też wcześniej ówczesne, tak? I no, zazwyczaj odbiorcom to nie pasuje, chyba że właśnie tym skrajnym, lecz tych skrajnych jest niewielu i uważam, że to działa na niekorzyść.
Tak wspomniałam, że zadałam pytanie naszemu specjaliście, więc teraz po prostu posłuchajmy jego kilkuminutowej wypowiedzi.
Adaptacja filmowa to nic innego jak to, co można określić przekładem intersemiotycznym, którego historia jest bardzo długa, właściwie tak długa jak historia samego kina, które od początku też często do literatury sięgało. Natomiast oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z różnic, gdy chodzi o tworzywo czy kody, którymi te sztuki się posługują. Tworzywem literatury jest język i zasadniczo literatura jest sztuką jednokodową, czyli ten przekaz semiotyczny idzie od strony języka naturalnego i jego takich metaforycznych konotacji oczywiście, a w przypadku filmu ten przekaz jest wielokodowy. Przede wszystkim jest to obraz ruchomy, stąd takie definiowanie filmu jako sztuki ruchomych obrazów. No ale poza obrazem oczywiście film jako sztuka to też przekaz kodu muzycznego, dźwiękowego, językowego także, bo język też tutaj się pojawia, choć nie na prawach głównych, lecz można powiedzieć interwencyjnych. I druga rzecz, no, na pewno adaptacje filmowe są bardzo ciekawym wyzwaniem dla sztuki filmowej, bo pozwalają na namysł nad tym, jak i czy w ogóle taki przekład jest możliwy. I twórcy filmu szli tutaj zasadniczo dwiema drogami. To, co nazywamy adaptacją, w szerokim sensie można rozpatrywać jakby na dwa sposoby. Wyboru tego, co można by nazwać ekranizacją filmową, choć nie wszyscy już tego określenia dzisiaj stosują, i adaptacją we właściwym sensie. Ekranizacja filmowa polega na możliwie dużym uzyskaniu podobieństwa pomiędzy dziełem filmowym a dziełem literackim. A więc chodzi tu o to, co my potocznie uznajemy za swoistą wierność dzieła filmowego w stosunku do dzieła literackiego, a mówiąc jeszcze bardziej potocznie, idziemy do kina na film, od którego oczekujemy, że będzie sekwencyjnie, chronologicznie, scenowo, zdarzeniowo, fabularnie powtarzał to, co z książki znamy, to co znamy z dzieła literackiego. Niejednokrotnie widz tego typu ekranizację ceni, czego dowodem masowe wyjścia szkolne wiele lat temu na film Nad Niemnem, gdyż uczniowie mieli poważny problem, myśmy wszyscy mieli, powiedzmy sobie szczerze, z przebrnięciem przez te dłużące się opisy orzeszkowej, które w filmie zostają wymienione na piękne, poetyckie panoramy wizualne. Z drugiej strony natomiast twórcy filmowi coraz częściej dzisiaj sięgają do takiej adaptacji we właściwym sensie. Myślę, że częstotliwość adaptacji wynika stąd, że klasyka literatury uzyskała już tak wiele znakomitych ekranizacji, że dzisiaj twórcy filmu chcą zdecydowanie, nie chcą już ścigać się na lepsze ekranizacje, tylko chcą proponować swoje rozmaite, inwencyjne rozwinięcia literatury. No tutaj trzeba powiedzieć w uproszczeniu, widz niczego na temat powieści się nie dowie z adaptacji we właściwym sensie, która wprowadza na przykład nowe wątki zupełnie istniejących w dziele literackim bohaterów, może je poszerzać, skracać, wyłączać pewne ważne zdarzenia literackie. Natomiast oczywiście oba zabiegi, i ekranizacja, i adaptacja filmowa są adaptacjami, bo ta ekranizacja, o której wcześniej mówiłem, która dąży do tej wierności w stosunku do literatury czy podobieństwa, też jest adaptacją, ponieważ nie sposób, aby dzieło filmowe w stosunku 1:1 powtórzyło dzieło literackie, i dzieło filmowe zawsze będzie selekcjonować pewne wydarzenia, uprzywilejowywać pewne sceny czy wątki nad innymi, bo po prostu nie ma innego wyjścia.
Wracając do naszej rozmowy tutaj w studio, podam taki śmieszny przykład dostosowywania trochę kanonu do współczesnych potrzeb. Pewnie część z Was widziała, a może część słyszała o książce Louise May Alcott, Małe kobietki. To jest jeden z klasyków literatury, którego akcja rozgrywa się w XIX wieku. I mamy tam pewien kanon wyglądu, chociażby głównego męskiego bohatera, Lauriego. No i on jest odpowiedni na tamte czasy, prawda? Czyli to jest bardzo młody mężczyzna, już z zarostem, bo wiadomo, gołowąsy tak zwane były po prostu uznawane za osobniki niedojrzałe, nie brane w ogóle pod uwagę, jeżeli chodzi o jakieś poważne dyskusje i tak dalej, więc na pewno pani Alcott tak wykreowałaby tego swojego bohatera i on na pewno ująłby ówczesne czytelniczki, prawda? Byłby dla nich pewnym ideałem. Natomiast współczesna adaptacja filmowa, w której Lauriego grał właśnie Timothy Chalamet, no jest to bohater wyglądający zupełnie inaczej niż ten pierwowzór, ale moim zdaniem odniósł on dzięki temu większy sukces niż odniósłby, gdyby była to adaptacja dokładnie wyglądu bohatera z tej książki, z tego pierwowzoru. No bo mamy trochę inne gusta, prawda? Mody się zmieniają. Zapraszamy teraz na krótką muzyczną przerwę. Teraz po przerwie zadam wam teraz bardzo trudne pytanie, tak na trochę podsumowanie naszej rozmowy. Jakie są granice interpretacji książki? Czy istnieje coś takiego w ogóle jak jakaś granica? Czy uznajemy, że reżyser jest artystą takim samym jak pisarz i ma on zupełnie swobodę twórczą, jeżeli chodzi o filmy?
Moim zdaniem tutaj trzeba się zastanowić też nad tym, co jest artyzmem, bo ta granica nie może być postawiona tylko i wyłącznie w tym dobrym smaku bądź interpretacji, ale też i w tym artyzmie, bo bardzo łatwo jest nam się zatracić, popaść w skrajności i no taką skrajnością mogą być przytoczone przeze mnie wcześniej ideologie wplatane. Tak, są obecne, tak, są na świecie, w naszej rzeczywistości, ale w pewnych ramach świata, tak, wykreowanego przez tudzież Wiedźmina, tudzież The Walking Dead, no nie ma miejsca, tak, na pewne ideologie, a widząc po produkcjach ostatnich lat, bardzo są chętnie wykorzystywane przez tak zwanych artystów, reżyserów, co jest moim zdaniem błędne i bardzo szkodzi produkcjom.
Z drugiej strony, ja mam przykład teraz serialu The Boys, który jest bardzo dobrze odbierany. Natomiast komiksy, na których ten serial jest bazowany, nawet fani przyznają, że one są po prostu cienkie. I gdyby nie interpretacja tych komiksów przez reżysera, ten serial nie odniósłby takiego sukcesu. Więc skłaniam się po prostu ku stwierdzeniu, że to w większości zależy. Bo można przerobić coś dobrego na coś beznadziejnego, a można przerobić coś słabego na coś bardzo dobrego, prawda? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób to zrobimy. I tak naprawdę liczy się wyłącznie efekt końcowy.
Ja myślę, że gdyby dzieła nie były interpretowane na wiele sposobów, to nie byłyby po prostu ciekawe. No ponieważ ilu odbiorców, tyle interpretacji, wiadomo, każdy ma inne doświadczenia, zainteresowania, trochę inaczej odbiera świat, no i zinterpretuje tą książkę czy ten film w całkowicie inny sposób niż ktoś inny.
Pamiętajmy, że są dwa rodzaje wierności. Mamy wierność właśnie tej literze, wierność opisom, wierność wyglądowi bohaterów i mamy wierność duchowi, powiedzmy, nazwijmy to duchowi tej powieści. Czyli możemy oddać ducha oryginału, pierwowzoru, w ogóle nie zbliżając się jakby w formie do tego, co tam było napisane, prawda? Nie wiem, Planeta Skarbów, podczas gdy jest na podstawie powieści, która dzieje się tutaj na Ziemi, jest to powieść o piratach, Planeta Skarbów przenosi nas do kosmosu, ale oddaje ducha tej powieści, prawda? Tam zostaje po prostu to, co fani kochali w książce. I z takim, kończąc już powoli naszą dzisiejszą rozmowę, możemy powiedzieć tak, że warto mieć właśnie tę głowę otwartą, tak jak powiedziała Marta, bo to się często udaje się nawet przebić oryginał, tak jak Bartek podał swój przykład. Więc warto z otwartą głową podchodzić do wszelkich dzieł, szczególnie adaptacji, ale też nie bać się tej konstruktywnej krytyki, bo moim skromnym zdaniem, jeżeli film aspiruje do rozwijania, ukazywania świata, który podbiegł już serca rzeszy fanów, powinien podchodzić do pierwowzoru jego fanów z szacunkiem, żeby po prostu, no nie zawieść ich, tak?
Tak jest.
Żeby nie przynieść efektu odwrotnego od zamierzonego, czyli raczej tych ludzi przyciągnąć z powrotem, a nie im zohydzić, zobrzydzić.
Albo wzbudzić kontrowersje.
Tak, tak.
Chociażby ostatnia produkcja, jak już wspomniałaś o tych Władcach Pierścieni, Pierścienie Władzy, tak? Od Amazon. No, parodia.
Parodia Tolkiena, zgodzę się z tym. Ja, która jestem wierną fanką, wiem, że mówię cały czas ja, ale bardzo mnie też ten temat inspiruje do takich rozmów. Czuję się zawiedziona, czuję, że no, ktoś mi tutaj próbował sprzedać coś bardzo ohydnego w złotym opakowaniu. Dziękujemy za wysłuchanie naszej dzisiejszej rozmowy. Przypominam, że wysłuchaliście Popołudniówki Studenckiej i słyszymy się już za tydzień o tej samej godzinie w poniedziałek. Do usłyszenia.
Cześć.
Studencka Popołudniówka.